Witam Państwa, Lech Pilarski. Polska musi oszczędzać wodę, bo mamy jej bardzo małe zasoby. Stąd potrzebne nam są inwestycje retencyjne, to z jednej strony. Z drugiej zaś musimy oczyszczać tę wodę, którą wykorzystujemy. I tu mamy problem, ponieważ nie wszystkie zanieczyszczenia możemy zredukować w oczyszczalniach, które obecnie wykorzystujemy. Aby to zrobić, czyli usprawnić, trzeba by dodatkowych, kosztownych inwestycji. Badaczki z Białegostoku będą realizowały projekt, który ma ułatwić stworzenie tańszej metody przy wykorzystaniu roślin pływających. Dostały na to grant badawczy. Prace będą prowadzone przez 36 miesięcy. Dlaczego te badania są tak ważne? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj gościmy profesor Joannę Karpińską i dr Urszulę Kotowską z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Pani doktor, 36 miesięcy macie na zbadanie pewnych procesów, ale zanim do tego dojdziemy, to powiedzmy, dlaczego nie wszystko jesteśmy w stanie oczyścić. No bo spore pieniądze na przykład w Białymstoku zainwestowaliśmy w zbudowanie wielkiej oczyszczalni ścieków. Tam 100 tysięcy metrów sześciennych na dobę się oczyszcza, ale wypływająca z tejże oczyszczalni woda nie do końca jest w 100% czysta.
Tak, to prawda. Woda opuszczająca oczyszczalnię ścieków, ścieki po procesie oczyszczania muszą spełniać pewne normy dotyczące właśnie takich wód wprowadzanych do gleby albo do zbiorników wodnych. I oczywiście ścieki z naszej oczyszczalni te normy spełniają. Te normy dotyczą bądź to zawartości pewnych związków, takiej maksymalnej, która może być dopuszczalna, bądź też minimalnego procentowego usuwania danych zanieczyszczeń. Natomiast i cała technologia oczyszczania ścieków mechaniczno-biologiczna, która jest stosowana w komunalnych oczyszczalniach ścieków, jest technologią efektywną, natomiast założenia tej technologii nie uwzględniają obecności pewnych zanieczyszczeń, których jeszcze 50 lat temu, 30 lat temu nie było w tych ściekach.
Albo nie zbadaliśmy, nie wiedzieliśmy, że one są.
Albo nie wiedzieliśmy, że one są, albo było ich mniej znacząco. I te nowe wyzwania związane z rozwojem cywilizacji powodują, że często te procedury w oczyszczalni są niewystarczające. Tak, w związku z tym, jak wygląda świat i cywilizacja w chwili obecnej.
Co takiego pojawiło się, albo zauważyliśmy, dostrzegliśmy, no bo udoskonaliliśmy metody badawcze, to z jednej strony. Z drugiej strony rozwój cywilizacyjny jednak postępuje. Substancje, które kiedyś były rzadko spotykane, coraz częściej są w użyciu. I co takiego w tych wodach jest, czego nie jest w stanie taka klasyczna oczyszczalnia usunąć?
Więc przede wszystkim są pozostałości, przepraszam, różnych związków organicznych, które pochodzą z naszej aktywności i gospodarczej, zarówno gospodarczej, przemysłowej, jak też z gospodarstw domowych. To są wszelkiego rodzaju pozostałości środków czystości, czyli składniki tych środków czystości, takie jak surfaktanty, pozostałości kosmetyków. Przecież codziennie używamy różnego rodzaju kremów, odżywek i tym podobne.
Płynów do kąpieli, szamponów.
Oczywiście szamponów, jak również pozostałości leków, ponieważ ten lek, który zażywamy, on wykonuje swoje zadanie w naszych organizmach, ale potem jest wydalany albo w postaci niezmienionej, bądź też w postaci odpowiednich metabolitów. I te pozostałości leków to są zarówno leki z medycyny ludzkiej, jak też weterynaryjne. No i oczywiście związki chemiczne, które są używane do produkcji różnego rodzaju tworzyw sztucznych.
Opakowania, nieopakowania,
jak również związki, które polepszają te tworzywa, czy też związki, które zabezpieczają na przykład przed palnością. I to wszystko, te pozostałości, wszystko dostaje się jednak ze ściekami do potem do wód powierzchniowych, a nasze oczyszczalnie, które są nastawione na odpowiednie parametry, nie są, ta technologia nie jest w stanie usunąć w 100%
tych wszystkich
związków. I tam oczywiście pewien mały, nieznaczny procent zostaje zrzucony do wód powierzchniowych.
No i później trafia znowu
później
do nas.
Później trafia znowu do nas, tak. I w tym momencie ze względu na ciągłość procesów oczyszczania, ciągłość zrzucania tych ścieków oczyszczonych, no to mamy jak gdyby ciągły dostęp, ciągłe dostawy niewielkich, ale stałych ilości tych pozostałości związków organicznych.
Sprawa na tyle stała się głośna, bo swego czasu zrobiono na przykład badania ryb w Tamizie w Londynie i okazało się, że te ryby są za bardzo żeńskie. Na przykład, bo do wody zrzucamy sporo różnych substancji, które sprzyjają powstawaniu estrogenów, czyli tego żeńskiego hormonu.
To okazało się, że nie tylko sprzyjają powstawaniu tego żeńskiego hormonu, tylko pewne substancje, które są używane do zupełnie innych celów, my je wykorzystujemy, dostając się do organizmów żywych, podszywają się pod hormony, możemy tak powiedzieć. Zaburzają
całą gospodarkę
hormonalną na różnych etapach, czy to transportu, czy to łączenia się z receptorami, czy to usuwania tych hormonów, więc mamy takie substancje, które nazywa się na przykład mimetykami hormonalnymi, tak, modulatorami hormonalnymi, czy związkami zaburzającymi równowagę hormonalną, które nie są hormonami, a te hormony
udają.
I takim związkiem w sumie takim...
Hakerzy, można by powiedzieć, dostają się do organizmu, podszywają się, wykradają pewne dane, modyfikują organizm człowieka i mogą mieć wpływ także negatywny na rozwój człowieka.
Dokładnie tak, i rozwój innych organizmów żywych. Takim sztandarowym przedstawicielem tych związków endokrynnych, najwięcej badanym, najczęściej badanym jest bisfenol A na przykład. Jest to taki związek...
No to teraz taki wróg numer jeden, ten bisfenol A.
Może właśnie nie bez powodu też trochę. On jest bardzo szeroko rozpowszechniony. Co ciekawe, już w latach 30.
Bo on nie jest w tabletkach, nie jest w takich różnych substancjach, tylko głównie w opakowaniach albo w materiałach, na których siedzimy, jedziemy samochodem, też mamy kontakt, bo jakaś ekspozycja na bisfenol A następuje.
Opakowania do żywności, żywice epoksydowe, czyli często wykładziny te tak zwane podłogowe, one mają też duże ilości bisfenolu A.
Kleje, nie kleje.
Kleje, wypełnienia dentystyczne również, papier do kas fiskalnych, dlatego w organizmach kasjerek wykrywa się bardzo podwyższone ilości bisfenolu A. No i też on z tych opakowań dostaje się do wody i w 2010 roku w New York Timesie ukazał się taki artykuł, w którym napisano, że jeśli ktoś nie ma w swoim organizmie bisfenolu A, to znaczy, że on nie żyje we współczesnych czasach, czyli jego rozpowszechnienie jest...
Jakąś mumię znaleźliśmy, tak?
Tylko chyba tam jego nie znajdziemy.
No być może w głębokich odstępach dżungli amazońskiej, gdzie nie ma w ogóle
takie
śladu
naturalnej ekspozycji,
tak,
na tego rodzaju.
Ekspozycji na bisfenol A.
Przy tej okazji wyjaśnijmy, co to znaczy związki, substancje endokrynne.
To są związki, które nie są hormonami, to są związki organiczne z różnych klas związków organicznych, które nie są hormonami, nie są naturalnie wytwarzane przez organizmy, natomiast potrafią zastąpić hormony w organizmie. Albo działają poprzez zaburzenie równowagi hormonalnej, bądź też, tak jak koleżanka powiedziała, bądź też udają hormon. Mają to podobny kształt cząsteczki i mogą na przykład reagować z odpowiednim białkiem receptorowym.
I to jest niedobre.
To jest niedobre.
Generalnie.
Generalnie jest to niedobre.
To może przy tej okazji, na zakończenie tej części naszej rozmowy, wyjaśnijmy, dlaczego panie, które są chemiczkami, zajmują się substancjami, a właściwie swego rodzaju biologią. Z czego to wynika?
no, chemicy zajmują się zanieczyszczeniem środowiska, tak, ogólnie. My,
syntetykami generalnie,
syntetykami,
można by
tak, czyli ksenobiotykami, czyli związkami obcymi dla tego środowiska, chociaż niektóre związki również pochodzenia naturalnego mogą być zanieczyszczeniami środowiska, jeśli są przekroczone pewne stężenia. Więc nas to jako chemików bardzo interesuje, te poziomy zanieczyszczeń w środowisku na przykład.
Czyli jaka jest dawka dopuszczalna, a kiedy już zaczyna negatywnie, bo przekroczyliśmy pewne normy.
Tak. Chociażby. I ogólnie cały chemizm oczywiście środowiska nas interesuje. Jakby środowisko to jest wiele, bardzo wiele procesów.
To jest jedna wielka fabryka.
Jedna fabryka
powiedzieć.
Chemiczna. Tu zachodzi jednocześnie mnóstwo reakcji chemicznych.
A jeśli jeszcze, przepraszam, jeśli pani pozwoli na wtręt, przypomnijmy sobie na przykład naszą popularną aspirynę, którą naturalnie możemy wziąć z kory wierzby, ale rewolucją było syntetyzowanie, czyli stworzenie sztucznej aspiryny, i to, czyli kwasu salicylowego. To powoduje, że chemicy no, mają swój udział także w biologii.
No tak, właśnie my obserwując to, co się dzieje w środowisku, tak, wyciągamy wnioski i w ten sposób rozwija się też świat i cywilizacja. Więc nas to, co się dzieje w środowisku od strony chemicznej, bardzo interesuje, więc tutaj chcemy i weszliśmy we współpracę z biologami po to, żeby właśnie te szkodliwe rzeczy, które są, które trafiają do środowiska, próbować właśnie ograniczać ich ilość i spróbować znaleźć takie sposoby, które by umożliwiły, jakby to środowisko pozostawiły nam w jak najlepszym stanie, żeby ono było jak najczystsze.
Jak to się robi, to o tym za chwilę. To jakiego rodzaju rośliny czy substancje chcą panie użyć, żeby te endogenne, czyli źle wpływające, tych hakerów, że tak powiem, ściekowych, usunąć albo zmniejszyć ich ilość, by źle na człowieka nie oddziaływały?
Tutaj wybrałyśmy 4 rośliny z grupy roślin pływających, z grupy mikrofitów pływających. To są drobne roślinki typu rzęsa wodna, to jest Wolfia ariza. Następnie mamy
spirodele
i tutaj jest
azolla karolińska.
Karolińska, tak.
To są 3 rośliny z podrodziny rzęsowatych, czyli właśnie rzęsa, którą wszyscy znamy ze zbiorników wodnych. Ona w sezonie takim wiosenno-letnim występuje.
Okazuje się, że może być całkiem dobrym oczyszczaczem.
Jest oczyszczaczem już od wielu lat, jest stosowana są oczyszczalnie typu Lemna, nawet taki rodzaj oczyszczalni wykorzystujących rzęsę, więc to wiemy, że ona może oczyszczać. No i jej krewniaczki, można powiedzieć, czyli spirodela i wolfia, takie trochę rzadziej spotykane, i właśnie azolla, która jest taką paprotką, można powiedzieć, taką małą wodną paprotką.
Jeśli ktoś z państwa interesuje się na przykład budową przydomowych oczyszczalni, to z pewnością usłyszał, że te otwarte przydomowe oczyszczalnie, to tam się przede wszystkim sadzi tatarak, który ułatwia oczyszczanie. Tutaj się okazuje, że można jeszcze zapuścić rzęsy i pozostałe roślinki i też poprawić to oczyszczanie.
No właśnie, my chcemy się skupić na roślinach pływających, bo oczywiście wiele roślin również korzeniących się ma takie właściwości i oczyszcza wodę. Natomiast ich cykl życia jest długi, ich hodowla jest skomplikowana. Natomiast rośliny pływające jest łatwo hodować i łatwo wykorzystać i zastosować do tego oczyszczania, a również charakteryzują się dużą skutecznością. Natomiast nikt nie badał do tej pory,
jak duża jest ta skuteczność?
Jaka jest skuteczność w stosunku do tych mikrozanieczyszczeń, tych takich nowych zanieczyszczeń związanych z rozwojem cywilizacji, o których mówiłyśmy. Czyli są badania nad oczyszczaniem ścieków z azotu, z fosforu, z węgla, tak. A nie ma specyficznie do tych związków, które teraz są uznawane za takie właśnie bardzo kłopotliwe.
Czyli bisfenol A, antybiotyk. antybiotyki pochodne tego
tak,
typu rzeczy.
Tak, wtalany, pozostałości na przykład hormonów, ponieważ do środowiska trafia również dużo hormonów, na przykład ze środków antykoncepcyjnych i...
Z żywności,
tak, ponieważ w hodowli zwierząt przede wszystkim dużo jest ich niestety wykorzystywanych. I my chcemy właśnie w takim celu te rośliny tutaj
zbadać
tak i jak one sobie z tym
czy
będą
także
radzić.
Panie będą szukały metody, jak użyć owych roślin, żeby no, poprawić efektywność oczyszczalni? Też tego rodzaju badania będziecie panie prowadziły?
W tej chwili nie planujemy tego typu badań, bo pierwszym naszym zadaniem jest badanie efektywności usuwania przez te rośliny. Jeżeli okaże się, że któraś z tych roślinek naprawdę działa wyśmienicie i wytrzymuje dosyć drastyczne warunki, które są w wodach zanieczyszczonych, to wtedy będziemy na pewno myśleć o rozwiązaniach technologicznych, o tym, jak można byłoby nasze wyniki wykorzystać w praktyce.
Czyli na przykład, no skoro wypływa do supraśli z białostockiej oczyszczalni już ta podczyszczona woda, czy oczyszczona w 90% paru, to tam na tym odcinku, zanim dopłynie w tym rowie, można by te roślinki zapuścić i wtedy do supraśli dostałaby się całkowicie czysta woda?
Może raczej nie tego typu rozwiązanie, że zapuszczamy roślinki w środowisku naturalnym, bo część z tych roślin jest obca. I poza tym nie byłyby w stanie przeżyć naszych jesieni i zim. Natomiast raczej tutaj...
Czyli takie specjalne reaktory.
Tak, specjalny reaktor, specjalny dodatkowy jeszcze moduł oczyszczający w postaci, w formie jakiegoś stawu doczyszczającego, gdzie te rośliny pod dachem mogłyby działać.
I pod kontrolą.
I
bo
pod
też
kontrolą,
nie wiadomo,
tak.
Jak mogą oddziaływać na środowisko w momencie, kiedy byłaby niekontrolowana sytuacja?
Ten dodatkowy moduł musiałby być na terenie oczyszczalni ścieków i dopiero z tego modułu roślinnego mogłaby woda być już zrzucana do naturalnych zbiorników.
Jakiego rodzaju metody badawcze będą zastosowane? Jakiego rodzaju aparatura? Czy dysponujemy tutaj odpowiednimi przyrządami, żeby to wszystko skontrolować?
My w pracowni chemii środowiska i u nas na wydziale już od wielu lat badamy obecność tych mikrozanieczyszczeń w środowisku, w ściekach, w odciekach ze składowisk odpadów, w wodach gruntowych, w wodach rzecznych, więc dysponujemy odpowiednią aparaturą do tego, aby określać, aby oznaczać te związki i określać ich ubytek w trakcie tych procedur i tych procedur oczyszczania. Więc jakby tu od strony technologicznej my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, dysponujemy odpowiednim sprzętem. Badania będą prowadzone na początek, przynajmniej w skali laboratoryjnej. Prowadzi się takie badania w fitotronie, czyli w takim specjalnym pomieszczeniu, w którym są kontrolowane warunki oświetlenia, temperatury, wilgotności. Dlatego, że chcemy porównać te rośliny między sobą. Chcemy również stwierdzić, jakie warunki będą najbardziej optymalne do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. A żeby takie porównania prowadzić, musimy wszystkie eksperymenty prowadzić w kontrolowanych, dobrze zdefiniowanych warunkach. Więc to jest ważne i również będziemy chcieli w tych swoich badaniach określić nie tylko ile jest usuwane, jaka jest ilość usuwana związku z wody, ale też coś się z tym związkiem dzieje w takim układzie, czyli na
czyli
ile...
w jaki sposób te rośliny to absorbują.
Absorbują, czy to jest zatrzymywanie na powierzchni. Wiemy z badań wstępnych, że w zależności od rodzaju związku tutaj różne mechanizmy i w jakiejś części te związki oczywiście...
Część roślin i część substancji to taka swego rodzaju siatka, osiada po prostu na roślinie, a część wnika do tej rośliny, jest przetwarzana, tak?
Tak, tak to się dzieje, że mamy i sorpcję na powierzchni. Sorpcja jest zawsze pierwszym etapem przed jakby wnikaniem do środka. Część tych związków wiemy, że jest wchłaniana do organizmów tych roślinnych. Tutaj również pewne procesy abiotyczne mają znaczenie, czyli fotodegradacja, czyli rozkład pod wpływem światła, hydroliza. To w zależności od właściwości związków, to chcemy badać właśnie, jakie mechanizmy uczestniczą w tych procesach oczyszczania.
Czy także znajdą panie odpowiedź na to, jak oddziaływanie pewnych substancji wpływa na te rośliny. No bo można wytworzyć raptem jakiegoś giganta, ni stąd, ni zowąd, przy odpowiedniej ekspozycji jakiegoś środka, znaczy, który, raczej, jak wiemy, znakomicie się podszywa.
Raczej nam nie grozi, że wyhodujemy mutanta, jakąś zmutowaną roślinkę. Większe niebezpieczeństwo jest takie, że rośliny pod wpływem obciążenia tymi związkami po prostu nie wytrzymają tego napięcia i po prostu nam niestety zginą. Więc my musimy tutaj też zobaczyć, jakie stężenia są tolerowane przez te rośliny, a jak również, tak jak koleżanka powiedziała, jakie mechanizmy działają w celu właśnie usunięcia, za pomocą jakich mechanizmów usuwane są te związki. I tutaj, czy też te rośliny będą wykorzystywały te dodatkowe związki organiczne jako źródło węgla do swojego wzrostu.
Pytanie trochę podchwytliwe było, czy panie dysponują odpowiednimi metodami badawczymi, bo teraz dojdę do właściwego sensu owego pytania. To jak nasze wody wyglądają, jak oczyszczanie wygląda, jak dużo jest tego rodzaju endogennych substancji, czy można na podstawie dotychczasowego doświadczenia pań tego rodzaju wnioski wysnuć i określić?
Myślę, że można powiedzieć, że nasze wody i nasze ścieki wyglądają bardzo podobnie do tego, co jest w zasadzie na całym świecie. Czyli te związki mikrozanieczyszczenia o charakterze endokrynnym wykrywamy zarówno w ściekach. Badamy i ścieki przed procesem oczyszczania i po procesie oczyszczania. Również określamy skuteczność tego oczyszczania prowadzonego w oczyszczalniach i ona w zależności od rodzaju związków jest bardzo różna. Ona może być od kilku procent do również bardzo dużej efektywności, rzędu 99 nawet procent, prawie 100%. Ale są takie substancje, które są w bardzo małym 20-30%, na przykład niektóre pozostałości leków tylko usuwane.
I cała reszta trafia po prostu do środowiska.
Trafia do środowiska. Te stężenia są bardzo niewielkie, bo to są stężenia rzędu nanogramów na litr i mikrogramów.
W ściekach zanieczyszczonych, mikrogramów na litr w ściekach zanieczyszczonych.
Tak. I w ściekach oczyszczonych pomiędzy nanogramami na litr, a mikrogramami na litr. Ale jeśli weźmie się pod uwagę, że tej wody oczyszczonej są bardzo duże ilości.
Przywoływałem tę oczyszczalnię w Białymstoku, to jest około 100 tysięcy metrów sześciennych, to jest ogromna ilość i w każdej niewielkiej jednostce jest tych substancji niewiele, ale razy 100 tysięcy, razy 24 godziny na dobę, razy cały rok, to mamy szaloną ekspozycję.
No, na pewno jest to ilość jakaś taka, która wpływać może na organizmy. No też tutaj jest problem z tym, że jest stały dopływ, tak? Te związki często są nietrwałe, one w środowisku również się rozkładają pod wpływem różnych organizmów.
Tak, słyszeliśmy. Światło, hydroliza, różne typy rzeczy.
Inne organizmy.
Tak, tak. Właśnie, więc one często są nietrwałe, natomiast to, że one ciągle dopływają, to powoduje, że w zasadzie efekt jest taki, jakby one były trwałe, bo one w tym środowisku są cały czas.
To z tego punktu widzenia środowisko Podlasia jest czyste, nieczyste? Jakby to skategoryzować? Jak panie sądzą?
Nie jest to łatwe pytanie, ponieważ tego typu badań obecności związków endokrynnie czynnych z różnych grup w naszym tutaj obszarze nie było tak dużo robionych. To w zasadzie się ogranicza tylko do naszych badań, gdzie nasze badania były głównie skupione na ściekach i zanieczyszczonych i ściekach oczyszczonych. Natomiast powiem tak, nasz wodach powierzchniowych, w rzekach, w jeziorach, obecność tych związków endokrynnie czynnych jest na poziomie nanogramów na litr, czyli to jest 10 do minus 9 grama w jednym litrze, więc to są bardzo małe śladowe ilości. No można powiedzieć, że to są ilości na poziomie homeopatycznym. Tym niemniej, w związku z tym nie widzimy ostrej toksyczności. Tym niemniej trzeba mieć świadomość, że one są i one po jakimś dłuższym okresie ekspozycji mogą wywołać pewne
różne efekty,
no może nie ostrej toksyczności, ale jakiejś toksyczności chronicznej.
Czyli nie wiemy też, jak długo tego rodzaju oddziaływanie wpływa na człowieka. To wszystko trzeba zacząć badać. Pojawiają się nowe metody i także no, próbować usuwać.
Dokładnie
na przykład
tak.
Ze ścieków.
Dokładnie tak. Próbować usuwać źródło ekspozycji.
Skoro mamy i plastiki, skoro mamy odpowiednią żywność, to musimy się zastanowić, jak to wszystko z tych wód, które dostają się do oczyszczalni, a potem już do środowiska, jak to wszystko zredukować, żeby takiego długiego działania, mimo tych niewielkich ilości, o których pani profesor mówiła, żeby jednak to wszystko zredukować.
Żeby te małe ilości uczynić jeszcze mniejszymi, a najlepiej byłoby zredukować do zera.
Kiedy będą takie efekty możliwe? O tym za chwilę. To kiedy należy spodziewać się efektów? Bo wiem, że no każdy grant ma pewien horyzont czasowy. W przypadku badań prowadzonych przez panie to jest 36 miesięcy. Czyli co? Za 36 miesięcy, czyli za 3 lata będziemy wiedzieli co i jak?
Prawdopodobnie tak. Taką mamy nadzieję, że będziemy wiedzieć co i jak, czyli które z tych roślin nadają się, może wszystkie, może żadna. Bo zawsze z każdym grantem, z każdym badaniem naukowym jest związane pewne ryzyko niepowodzenia. No ale nie, na pewno jakaś wiedza będzie.
No właśnie, chodzi o to, że to niepowodzenie też jest wiedzą.
Oczywiście, także mam nadzieję, że za te 36 miesięcy będziemy już mieć podstawy ewentualnie do opracowania no, jakichś technologii, udoskonalenia, które będzie można wykorzystać w udoskonalaniu, do udoskonalania technologii oczyszczania ścieków.
Czyli teraz trzy lata takich żmudnych badań. Codziennie karmienie tej rzęsy, czy tam tych innych roślinek odpowiednimi ściekami i analizowanie, co one z tymi ściekami, co z tymi substancjami endogennymi zrobiły te owe roślinki.
Dokładnie tak.
Jak żmudna to jest praca?
No, jest to praca taka codzienna rzeczywiście. Zaczynamy z wiosną razem. Taki mamy plan, ponieważ rośliny, ponieważ pracujemy z żywymi organizmami roślinnymi, jest to dla nich taka najlepsza pora roku, żeby je badać, czyli na już tą wiosnę i lato intensywne prace planujemy do przeprowadzenia z tymi właśnie organizmami. Współpracujemy w tym zakresie z Wydziałem Biologii naszego uniwersytetu, który od wielu lat hoduje wolfię bezkorzeniową. Współpracujemy również z panią doktor Alicją Piotrowską, która właśnie w zakresie badań nad roślinami, jak również warunków prowadzenia eksperymentu z roślinami, tutaj jest jednym z wykonawców istotnych w tym grancie.
Czyli ona będzie dostarczać rośliny. Można by tak powiedzieć.
Rośliny tak. Dostarcza zwierzętarnia Wydziału Biologii. Ona będzie również badać te rośliny, co się dzieje z roślinami, jakie procesy w nich się uruchamiają i jak one reagują na takie szkodliwe związki obecne w środowisku. Chcemy również zbadać właśnie tą toksyczność, jaka ilość tych związków powoduje zaburzenie w procesach życiowych tych roślin, ale też takie mniejsze ilości, na ile one zmieniają fizjologię tej rośliny, więc tutaj biolodzy nam będą pomagać. No i te badania właśnie na pewno w tym sezonie wiosenno-letnim będą najbardziej intensywne. No i planujemy 3 takie właśnie intensywne sezony. Wiosenno-letnio-jesienne. No zima, w zimie już trochę...
Chyba, że zima będzie coraz cieplejsza, czyli ocieplenie klimatu może akurat, wydłużyć wasze badania.
Akurat nie, bo my te hodowle prowadzimy w fitotronach, tak jak już właśnie Ula mówiła, że w kontrolowanych warunkach. Natomiast niestety rośliny mają jakiś dodatkowy zegar, dodatkowy zmysł i nie wiemy skąd, ale wiedzą, że już jest zima, że to jest pora na ich spoczynek i nie chcą współpracować z nami w okresie zimowym, wtedy, kiedy dzień się skraca.
Czyli zapadają w ten sen zimowy i można to tak powiedzieć, nie da się tutaj nic zmienić.
Znaczy, daje się je troszeczkę pobudzić, ale wtedy ten wzrost jest gorszy, one niechętnie po prostu idą na współpracę.
Także zimę trzeba wyłączyć z badań.
No trzeba co innego robić zimą wówczas.
Również przewidziane są badania inne. Będziemy stosować zaawansowane metody utleniania, więc w zimie też będzie co robić.
Jeśli ktoś się spodziewał, że przez te 36 miesięcy panie opracują technologię, to na to nie ma co liczyć. Najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, na ile owe substancje oczyszczają z tych bioendogennych substancji naszą wodę.
Znaczy, opracowanie technologii jest troszeczkę innym wyzwaniem, innym zadaniem. Tutaj potrzebna byłaby jeszcze wiedza inżynierska z zakresu inżynierii sanitarnej. Natomiast naszym głównym zadaniem jest pozyskanie wiedzy. Działa, nie działa i w jaki sposób działa. Jaka jest efektywność działania tych roślin. No i do tego celu będziemy wykorzystywać nasze umiejętności i wiedzę chemiczną, jak również we współpracy z panią Piotrowską, jej wiedzę biochemika, biologa, biochemika.
Czyli za 36 miesięcy umawiamy się ponownie, jeśli można
oczywiście
tak panie zaprosić, po to, żeby opowiedzieć, na ile się wasze udało badania zostały przeprowadzone i co się udało stwierdzić.
Oczywiście.
To umówieni jesteśmy, tak?
Jesteśmy umówieni.
Oczywiście. Tak.
Dziękuję bardzo, a umawiałem się z profesor Joanną Karpińską i doktor Urszulą Kotowską z Uniwersytetu w Białymstoku, z Wydziału Chemii. Co jest ważne. Dziękuję również za uwagę i za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję.